Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
a ja Piotr Tajczyński
i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zanim zaczniemy, ja tradycyjnie przypominam, że można nas wspierać w serwisie Patronite, gdzie jesteśmy na stronie www.patronite.pl/podcastamerykański pisane przez K, ale można też zajrzeć na naszą stronę facebookową, także do tego bardzo serdecznie zachęcamy, a tym, którzy nas wspierają, którzy nas śledzą, którzy dzielą się odcinkami, komentują, zadają pytania, tym wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz tradycyjnie przechodzimy już do tematu bieżącego odcinka. No temat może być jeden, bo jest 4 lipca.
O czym będziemy mówić tak naprawdę? To znaczy nie będziemy Państwu mówić, jak to się stało, że doszło do ogłoszenia niepodległości przez Stany Zjednoczone, dlaczego Amerykanie, czy też wtedy jeszcze nie Amerykanie, tylko 13 kolonii ogłosiło niepodległość. Nie będziemy Państwu mówić o ustawie o herbacie, nie będziemy mówić o cłach Townshenda, nie będziemy mówić o ustawie cukrowej, stemplowej, sporach podatkowych. Na pewno nie będziemy mówić o wojnie o niepodległość, o wszystkich tych bitwach, bo to sobie Państwo mogą przeczytać w książkach historycznych, lepiej opisane i bardziej szczegółowo, pod takim kątem, jak to Państwa interesuje. Natomiast będziemy mówić, przynajmniej zaczniemy od samego dokumentu, jakim jest Deklaracja Niepodległości. Dlaczego ona jest ważna i dlaczego jest wciąż ważna, czy w ogóle jest wciąż ważna?
Tak, a jak powiemy kilka słów o tym dokumencie, to później zaczniemy się zastanawiać, jaki miała wpływ ta deklaracja niepodległości, ale także trochę powiemy o tym, jak Amerykanie myślą o tym, co to znaczy być Amerykaninem, jak myśleli kiedyś, jak myślą teraz i jak te definicje i walka o te definicje patriotyzmu i amerykańskości przebiegała. A co do samej deklaracji, no to ona jest tak niezwykła z dwóch chyba powodów. Po pierwsze ze względów na to, jak została napisana. To jest po prostu dobrze napisany tekst, przekonujący, dobrze zrobiony retorycznie i głównym autorem jest Thomas Jefferson. Ale przede wszystkim jest przełomowa ze względu na jej pierwsze zdania. Nie pierwsze, ale prawie pierwsze, w które mówią tyle. Uważamy następujące prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście. I że celem zabezpieczenia tych praw ludzie sobie ustanawiają rządy, tu już nie cytuję, i że jeżeli rządy zagrażają tym podstawowym prawom, to lud ma prawo wypowiedzieć posłuszeństwo. Więc tutaj mamy po pierwsze równość zadeklarowaną, po drugie to wcale nie jest oczywiste, że każdy ma też prawo do szczęścia i to jest pewne przyrodzone mu prawo, a po trzecie, że rząd wypływa z jak gdyby z przyzwolenia ludzi, ma realizować te cele i jeżeli rząd ich nie realizuje, to ludzie mają prawo do buntu. Więc to są naprawdę dość rewolucyjne stwierdzenia.
No tak, jakby człowiek był złośliwy, to by powiedział, że Jefferson tego wszystkiego oczywiście nie wymyślił, tylko Deklaracja Niepodległości jest tak naprawdę zebraniem tego, co się mówiło wcześniej w koloniach w poprzedzających latach. Była po prostu zręczną i, tak jak mówisz, dobrze napisaną kompilacją tych zasad i przemyśleń już krążących, ustalanych przez kolejne zgromadzenia kolejnych kolonii. Tutaj ogromny wpływ Thomasa Paine'a i jego pamfletu Zdrowy rozsądek o tym, że nienaturalny jest podział na królów i poddanych, o tym, że istnieje naturalne prawo do buntu w stosunku wobec nie jakby opresyjnej władzy. Ale rzeczywiście Deklaracja Niepodległości by zebrała to razem do kupy. 4 lipca została ogłoszona. To zresztą, nawiasem mówiąc, problem z datą, bo tak naprawdę niepodległość, tutaj użyteczny kawałek trivia dla Państwa, tak naprawdę niepodległość została jakby przyjęta w głosowaniu 2 lipca. Kongres Kontynentalny przyjął rezolucję, która deklarowała, że zjednoczone kolonie są wolnymi i niepodległymi stanami. I na przykład John Adams, późniejszy prezydent, był przekonany, że to będzie ta data, która przejdzie do historii. No tymczasem w wcale nie. I tym historycznym dniem jest 4 lipca, czyli ten moment, kiedy przyjęto deklarację niepodległości, która tak naprawdę była ogłoszeniem tego, co zostało już zdecydowane i wyjaśnieniem ludziom, o co chodzi.
Tak, bo właściwie większa część tego dokumentu to jest taka lista skarg i zażaleń pod adresem króla. To znaczy dlaczego? I taki jest też cel, sobie stawia Jefferson, deklaruje Jefferson, pisząc, że no, jako że się buntujemy, jako że chcemy wypowiedzieć to posłuszeństwo, no to wypadałoby powiedzieć, co nas do tego kroku skłoniło. I tam mamy całą taką listę właśnie zażaleń, mówiących o tym, że król nam tu sprowadza wojsko, że to wojsko wyłącza spod normalnych sądów i w związku z tym wojskowi są ponad prawem, że wymaga od nas podatków, że próbuje ograniczać nasz samorząd, że lokalne zgromadzenia są ograniczane, więc cała taka lista. I na końcu stwierdzenie tego, że próbowaliśmy rozmawiać z królem, że próbowaliśmy się do niego zwracać, próbowaliśmy rozmawiać z naszymi braćmi na Wyspach Brytyjskich, ale nie słuchali nas. W związku z tym pozostaje nam ustanowić niepodległość, a Brytyjczyków traktować tak jak inne państwa, jako przyjaciół w czasie pokoju i jako wrogów w czasie wojny. Więc to jest tak, to jest wyjaśnienie, dlaczego się buntujemy, ale jednocześnie z tą podstawą taką filozoficzną. Piotr mówił tutaj o tych poprzednich konstytucjach czy regulacjach prawnych, które przyjmowano w koloniach, no ale także taką filozoficzną podstawą są między innymi dzieła Johna Locke'a, więc to też taki paradoks, że te pisma Anglika posłużyły Amerykanom do tego, żeby ostatecznie z Wielką Brytanią, z Anglią, wtedy już Wielką Brytanią zerwać. Oczywiście odkąd deklaracja niepodległości została ogłoszona, no to toczą się spory o to, na ile te ideały w niej zawarte są przez Stany Zjednoczone realizowane. No i możemy powiedzieć, że nie do końca.
No, tak, no od samego początku, to znaczy już od tej preambuły, o której mówisz, która jest taka rewolucyjna, o tym, że uważamy, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi. No oczywiście w tłumaczeniu polskim to wychodzi znacznie lepiej, ale w tekście oryginalnym mamy o tym, że all men are created equal. Po polsku tłumaczy się to wszyscy ludzie, ale kiedy czytano to w 1776 roku, no to można to było czytać dosłownie. Czy wszyscy all men, to znaczy wszyscy mężczyźni tak naprawdę, a nawet nie to, a nawet nie wszyscy mężczyźni, tylko ściślej rzecz biorąc biali mężczyźni, a i nawet nie oni wszyscy, bo mimo że w koloniach mieszkańcy kolonii mieli większe prawa wyborcze niż mieszkańcy wysp brytyjskich, no to i tak nie wszyscy mieli prawa wyborcze, bo cenzus majątkowy wciąż istniał i jakby w pierwszych latach istnienia Stanów Zjednoczonych też funkcjonował. W związku z tym, no ale załóżmy jakby już dla pewnego uproszczenia, że wszyscy ludzie wtedy to rzeczywiście byli wszyscy biali mężczyźni. Natomiast to oczywiście wyjmowało z tej wspólnoty politycznej no większość mieszkańców kolonii, tych nowego kraju, jakim miały być Stany Zjednoczone, no bo wszystkie kobiety jakby nie należały do tej wspólnoty politycznej, no i wszyscy czarni, wtedy nie Amerykanie, tylko niewolnicy i ci nielicznie wyzwoleni niewolnicy. Mówimy to było 20% ludności tych 13 kolonii, przy czym na południu to było nawet 40%, a w Karolinie Południowej nawet 60%. No i cóż dla nich oznaczała rewolucja i deklaracja niepodległości? Jakby, no nic nie oznaczała tak naprawdę, a nawet gorzej, oni uciekali do Brytyjczyków, którzy przynajmniej obiecywali wolność w zamian za walkę ze zbuntowanymi koloniami. I tak często się działo, wybierali walkę po stronie korony, później uciekali, osiedlali się w Kanadzie, na Karaibach, no ale... I na to zresztą Anglicy zwracali uwagę, walcząc jakby ideologicznie i propagandowo z buntem kolonii. Pamflety, które powstawały w Wielkiej Brytanii, zwracały uwagę na ten paradoks już wtedy, tak? No jak to jest, że o wolności mówią najgłośniej ci, którzy ciemiężą murzynów, pytali Anglicy w swoich pamfletach. No i jakby tutaj się nie sposób zgodzić z takim pytaniem.
Oczywiście z tym problemem niewolnictwa próbowano sobie radzić od początku i od początku były takie głosy, że tam się powinna znaleźć deklaracja o zakazie niewolnictwa, ale ona wyleciała.
To znaczy Tak, rzeczywiście w deklaracji nie ma ani słowa o niewolnictwie. Miało być, chociaż też jest na przykład problematyczne i to też jest ciekawe, że w tym wspaniałym dokumencie, jakim jest Deklaracja Niepodległości, czytamy o bezlitosnych indiańskich dzikusach, bo to na przykład jest ten...
Bo to jest ważne, o tym nie wspomniałeś, że Indianie, że część plemion indiańskich również walczyła po stronie angielskiej, bo dostawała gwarancję tego, że no, ich terytoria będą szanowane i zachowają prawa do tych terytoriów i w jednym z miejsc Deklaracji Niepodległości jeden z zarzutów stawianych królowi jest właśnie taki. Wzniecał on wewnętrzną rebelię wśród nas i starał się nasłać na nas, mieszkańców naszych kresów, bezlitosnych, dzikich Indian, których znaną taktyką jest mordowanie ludzi bez względu na wiek, płeć i stan.
No i w tym pięknym dokumencie to wciąż jakby te słowa się znajdują. Ale o ile nie ma nic o niewolnictwie w deklaracji, no to już tak jak mówisz, dlatego że Thomas Jefferson... Miało być o handlu niewolnikami, to miał być kolejny z zarzutów stawianych królowi. Dość hipokrytycznie, prawdę mówiąc, ponieważ to nie król angielski jakby zmuszał Amerykanów czy kolonistów do handlu niewolnikami. Sami sobie znakomicie radzili bez potrzeby ingerencji brytyjskiej korony, ale tak czy owak usunięto ten problematyczny fragment na, jak cytat, przez grzeczność wobec Karoliny Południowej i Georgii. I w ten oto sposób w Deklaracji Niepodległości nie ma ani słowa o jednym z grzechów założycielskich Stanów Zjednoczonych. Znaczy, tak powiedziałaby lewa część sceny politycznej, z którą ja się akurat zgadzam. To znaczy niezaprzeczalny konflikt i problem z Deklaracją Niepodległości i z tymi narodzinami nowego, wolnego narodu, który obiecuje wszystkim niezbywalne prawa do życia, wolności i dążności do szczęścia, jest taki, że odmawia tego prawa większości mieszkańców kolonii, wszystkim kobietom i wszystkim czarnym, których było 20%, tak powiedziałem.
Piotr mówi tutaj o grzechu założycielskim i o tym, że już wówczas podnoszono tą sprzeczność, ale ja przygotowując się do tego odcinka sięgnąłem też do takiego artykułu z książki Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, wydanej w Polsce jakoś w latach 90.
A której?
Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki wydanych w PWN-ie w roku 95.
Tak
to jest
napisałem.
Taka wielotomowa. To jest zbiorcza praca pod redakcją naukową Andrzej Bartnicki i Donald Critchlow. Kilkutomowa, ja mam tom drugi i tam w artykule właśnie poświęconym rewolucji amerykańskiej są słowa, które kompletnie... mnie zaskoczyły, bo jest tak napisane. Niewolnictwo przetrwało rewolucję i straciło rację bytu dopiero po zakończeniu wojny secesyjnej. To jest już samo w sobie nieprawdą, bo nie straciło racji bytu po zakończeniu wojny secesyjnej. Niemniej wskutek działań podejmowanych przez uczestników walki o niepodległość zasięg tego zjawiska został ograniczony do Stanów Południa. Kolejna rzecz, która nie do końca jest zgodna z prawdą, ale teraz zaczyna się najciekawsze. Należy przypuszczać, że nigdy nie doszłoby do zawiązania Unii, gdyby Stany Północne zdecydowały się zmusić swych południowych partnerów do porzucenia systemu niewolniczego. Być może tak by było. Ale teraz, taki zaś rozwój sytuacji nie przysłużyłby się ani sprawie republikańskiej, ani samym niewolnikom. Czyli gdyby nie zawarto tej deklaracji o zniesieniu niewolnictwa, pisze nam autor z Uniwersytetu Berkeley, to nie powstałaby Unia, a jakby nie powstała Unia, to by było gorzej dla niewolników na dłuższą metę. Czyli widzisz... Chociaż z niewolnictwa nie znoszono i przetrwało jeszcze wiele, wiele lat, a skutki niewolnictwa odczuwamy do dzisiaj, to i tak czarni wyszli na tej wojnie o niepodległość na plus.
Z pewnością było to poświęcenie, które autor tej historii jest gotów ponieść.
No tak. Ale jeszcze chciałem powiedzieć dwa słowa o kobietach, bo to masz oczywiście rację i też warto wspomnieć, że już wówczas tę kwestię podnoszono i żona wspomnianego przez ciebie Johna Adamsa, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, drugiego prezydenta Stanów Zjednoczonych, zwracała mu na to uwagę, pisząc do niego w liście, żebyś mój drogi nie zapomniał o damach i naszych prawach, na co on odpowiedział, że... No sorry, ale nie.
No tak, ale to ci na to powiedzą, no tak, ale takie były czasy. I znowu, to jest prawda, że na tamte warunki, na koniec XVIII wieku Stany Zjednoczone były państwem bardziej demokratycznym niż jakiekolwiek inne. I ten eksperyment demokratyczny, nawet jeśli nie obejmował większości ludności, no to i tak był bardziej demokratyczny niż taka Anglia na przykład, w której prawa wyborcze dopiero w latach 30. miało chyba 20% ludności po reformie systemu wyborczego, a inne państwa europejskie, no to w ogóle było jeszcze gorzej, tak? No Francja miała eksperyment demokratyczny, który zakończył się dwukrotnie, tak jak wiemy, a już o krajach typu Rosja czy Hiszpania, no to można zapomnieć. Co nie zmienia faktu, że Stany Zjednoczone nie były demokracją w dzisiejszym rozumieniu. Ja bym nawet twierdził, że Stany Zjednoczone nadal nie są demokracją, co czasem zdarza mi się powtarzać w naszym podcaście, że są państwem republikańskim, a za to z kolei odpowiada nie Deklaracja Niepodległości, bo ona jest demokratycznym dokumentem w swoim duchu, o czym też jeszcze zaraz powiemy. Natomiast odpowiada za to Konstytucja, dokument późniejszy, no bo z 1787 roku. I to jest ciekawe, to napięcie między Deklaracją Niepodległości a Konstytucją, na które zwraca uwagę na przykład Heather Cox Richardson, to jest taka historyczka, którą Państwu bardzo polecam, ona prowadzi taki newsletter, w którym pisze o wydarzeniach historycznych i współczesnych i z autorką kilku ciekawych książek i twierdzi na przykład, że to napięcie między tymi dwoma dokumentami, które w powszechnym przekonaniu Amerykanów są takie niczym dwie tablice mojżeszowe, po prostu zniesione z Synaju przez ojców założycieli, jest bardzo widoczne i o ile deklaracja jest demokratyczna, wyznacza ideały równości, sprzeciwu wobec tyranii, to konstytucja jest bardziej skupiona na ochronie własności i na wzmocnieniu rządu. Tak? I o ile rewolucja amerykańska, no bo to była rewolucja, naruszyły równowagę w stronę wolności, trochę przesunęły, czy znacznie przesunęły, no to konstytucja późniejsza przechyliła znowu ten balans w stronę na korzyść rządu. I dlatego proces konstytucji jest o niewolnictwie już. Ona nie pada tam, słowo niewolnictwo, ale niewątpliwie zapisy o temat niewolnictwa funkcjonują, choćby ta niesławna klauzula 3/5, gdzie każdy niewolnik, on nie jest określany, niewolnicy nie są określeni na niewolników, ale niewolne osoby są liczone jako 3/5 na potrzeby
obywatela.
Statystycznej.
Właściwie nie obywatela, tylko 3/5 człowieka.
3/5 człowieka.
Żeby Stany Południowe miały odpowiednią reprezentację w kongresie, która to reprezentacja zależała od liczby ludności. No więc w Stanach, gdzie jest dużo niewolników, ale niewielu białych, gdyby niewolników nie liczyć w ogóle, no to te Stany miałyby relatywnie mniejsze wpływy. W związku z tym trzeba było wymyślić jakiś sposób, żeby niewolnikom nie dać praw politycznych, no ale żeby jakoś uwzględnić fakt, że oni istnieją, bo przydawali się do liczenia liczby ludności w danym stanie.
No tak, czyli tak jak przez grzeczność wobec Karoliny Południowej usunięto z Deklaracji Niepodległości potępienie handlu niewolnikami, to tak samo przez grzeczność wobec Karoliny Południowej zawarto kompromis 3/5 w Konstytucji. Ale dzisiejszy odcinek nie jest o Konstytucji, tylko chciałem powiedzieć, że to napięcie na przykład jest widoczne było w okresie walki o abolicję, o zniesienie niewolnictwa. Ludzie, którzy walczyli o zniesienie niewolnictwa, widzieli te różnice między dwoma dokumentami. Na przykład William Lloyd Garrison, taki słynny abolicjonista, 4 lipca skądinąd 1854 roku spalił konstytucję demonstracyjnie jako dokument skalany krwią, w niej upatrywał przyczyn niewolnictwa i tego, że ona wciąż funkcjonuje w połowie XIX wieku, ale wcześniej wygłosił mowę chwalącą Deklarację Niepodległości i rewolucję amerykańską. Tak samo podobne podejście miał Frederick Douglass, czyli jakby jeden z czołowych myślicieli abolicjonistycznych, afroamerykanin, który rzeczywiście jakby też widział tę różnicę między deklaracją a konstytucją. On też jest jakby 2 lata wcześniej, w 1852, wygłosił taką słynną mowę, czym jest dla niewolnika 4 lipca. W przemówieniu 5 lipca, czyli jakby dzień po obchodach Święta Niepodległości, w Nowym Jorku wygłosił przemówienie, gdzie chwalił odwagę ojców założycieli, wielkich ludzi i zapewniał o swoim podziwie za ten właśnie z powodu ideałów wolności, jakie wprowadzili do, do obiegu, dzięki nim powstały Stany Zjednoczone, ten wielki eksperyment demokratyczny, ale równocześnie zwracał uwagę na to, czy mówimy o hipokryzji ideałów. To znaczy mówił tak, 4 lipca jest wasz, nie mój, mówił do swoich słuchaczy. Możecie świętować, ja muszę płakać, ponieważ 4 lipca jest, już nie cytuję, jest dniem, który unaocznia niewolnikowi bardziej niż jakikolwiek inny dzień w roku tę kolosalną niesprawiedliwość i okrucieństwo, których ofiarą pada na co dzień. Wasze okrzyki na cześć wolności i równości, tu znowu cytat, są dla niego pustą kpiną. Więc jakby problem z tym, że deklaracja niepodległości sobie, a konstytucja sobie, szczytne ideały to jedno, a realizacja ich w praktyce to coś innego, jest widoczny tak naprawdę od samego początku.
Jasne, chociaż też trzeba zwrócić uwagę, że to są po prostu dwa różne dokumenty napisane w różnym czasie i w różnym celu. No, deklaracja niepodległości, w zależności od tego, jaką czcionką sobie to państwo wydrukują, zajmuje 2 do 3 stron, no może 4 w porywach, jeżeli lubicie czytać duże litery. Więc to jest krótki dokument, a ten fragment, o którym wspominamy, ten najbardziej rewolucyjny, to jest dosłownie kilka zdań. Ale rzeczywiście z tych kilku zdań można wysnuć daleko idące wnioski, no chociażby to prawo do buntu wobec rządu, który jest niesprawiedliwy i nie pozwala człowiekowi realizować tych naturalnie przyrodzonych mu praw. Więc zgoda, to napięcie istnieje, ale też sama deklaracja, jak wspomniałeś, już była pewnym kompromisem ze Stanami Południowymi, żeby w ogóle doszło do wspólnego działania, no a konstytucja, no to już w ogóle jest rzeczywiście efektem takiego kompromisu, które te interesy Stanów Niewolniczych uwzględniał nawet bardziej niż Stanów Północnych i wpływy polityczne w związku z tym Stanów Niewolniczych było nieproporcjonalnie duże.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jeden paradoksalny skutek Deklaracji Niepodległości i tego, o czym mówisz, o tym, że istnieje prawo, przyrodzone prawo ludzi do podniesienia buntu wobec władzy, która jest opresyjna, tak? To jest coś, czym paradoksalnie posłużyły się Stany Południa w 1860 roku, wypowiadając posłuszeństwo Unii. Tak? To znaczy to było to samo myślenie. Jeśli rząd jest opresyjny i nas gnębi, ustanawiając prawa, z którymi się nie zgadzamy, albo no, uważamy, że jest to rząd niesprawiedliwy, no to możemy wypowiedzieć mu posłuszeństwo. To jest ta sama logika, którą kierowali się koloniści pod koniec XVIII wieku.
Tak, no jeżeli już o tym mówimy, to właściwie to myślenie i ten argument, on się pojawia nieustannie w historii Stanów Zjednoczonych. To możesz znaleźć go chociażby obecnie, kiedy ludzie gromadzą broń albo buntują się przeciwko jakimś prawom federalnym i twierdzą, że rząd próbuje być wobec nich opresyjny. Pamiętasz, w którym to stanie było? Czy to było w Oregonie, czy to było w Teksasie, kiedy jakaś grupa ludzi uzbrojonych broniła jednego z ranch, ponieważ jego właściciel chciał wypasać swoje stada na federalnych ziemiach, a nie miał do tego prawa i uważał, że to jest wejście na jego przyrodzone, że to jest dowód na opresyjność rządu i w związku z tym on będzie bronił swoich przyrodzonych praw.
To było w Oregonie, to rodzina Bundych, właściciel stada Cliven Bundy i jego rodzina właśnie kierowała się, tak jak mówisz, bardzo podobnym, czy właściwie tym samym sposobem myślenia, tak? Rząd jest opresyjny, w związku z tym mam prawo, przyrodzone prawo, wypowiedzieć mu posłuszeństwo.
No ale też nie tylko pojedynczy ludzie tak myśleli, ale tak jak wspomniałeś, Stany Południowe w przypadku wojny secesyjnej, ale też pojawiają się gdzieś do tej pory takie pomysły, że niektóre Stany, na przykład Teksas, powinny funkcjonować oddzielnie, tak? Bo one nie mogą podlegać tej opresyjnej władzy federalnej. I wiele też innych zachowań czy zjawisk w Stanach Zjednoczonych do tych ideałów się odwołuje, chociażby prawo do noszenia broni. Także można odnieść czy odnosi się do tej deklaracji niepodległości i prawa do wypowiedzenia posłuszeństwa rządowi. Ludzie mają nosić broń, bo jak rząd będzie zbyt opresyjny, to my się wtedy zbuntujemy i tak niektórzy sobie uzasadniają, dlaczego potrzebują broni. We współczesnych Stanach Zjednoczonych to jest jeden z argumentów, które wśród zwolenników rozszerzania prawa do posiadania broni ciągle funkcjonuje.
No i jeszcze, to już musimy powiedzieć, jeszcze jest Tea Party, tak? Czyli teraz już ruch mało istotny, bo on tak naprawdę został wchłonięty przez trumpizm, tak to nazwijmy, ale Tea Party, które powstało w 2008 roku jako sprzeciw wobec nadmiernemu opodatkowaniu rzekomo. To było naprawdę, to jest inna inszość. Jakby dziś wiemy już, że ten pewnie częściowo prawdziwy sprzeciw i autentyczne emocje zostały bardzo sprytnie skanalizowane przez ludzi z Partii Republikańskiej i związanych z braćmi Koch. To nie jest żadna teoria spiskowa, to po prostu jest, to jest fakt, proszę Państwa. Natomiast rzeczywiście Tea Party niewątpliwie odwołuje się do wojny o niepodległość, zresztą nie tylko ten ruch. W ogóle jak popatrzysz na taki ruch, to się teraz nazywa ruch patriotyczny właśnie, no to te całe parafernalia jakby wojny secesyjnej są wszędzie cały czas obecne, niestety głównie na prawicy i skrajnej prawicy. Tak? No, Tea Party to jest jedno. Masz Minute Many, tak? Jakby to też jest te wszystkie milicje obywatelskie, one się jakby wyraźnie odwołują do zwykłych Amerykanów chwytających za broń do walki z opresyjnym rządem. Wtedy z Anglikami, teraz ze złym Waszyngtonem. Three Percenters na przykład, o których kiedyś mówiliśmy, to jest taki też jeden z tych ruchów antyrządowych, milicja. Jego nazwa się wywodzi z tego, że oni uważają, że jakoby tylko 3% kolonistów walczyło tak naprawdę z Anglikami. To nie jest prawda, walczyło znacznie więcej, ale oni nie wliczają, jakby, co oczywiście ciekawe, wszystkich, którzy przyłożyli się do wysiłku wojennego, czyli na przykład kobiet, tylko liczą wyłącznie czynnych członków Armii Kontynentalnej Waszyngtona, którzy wystąpili o jakąś tam pensję. Jakby i na tej podstawie ktoś obliczył, że to było tylko 3% i w związku z tym oni teraz sądzą, że są tymi 3%, którzy są gotowi chwycić za broń w potrzebie i bronić kraju, czy właściwie nie kraju, ale wolności przed opresyjną władzą. Wszystkie takie trójgraniaste kapelusze na przykład, no to jest coś, co też pojawia się na protestach tych właśnie skrajnie prawicowych ruchów. Ten wąż wymyślony przez Franklina, tam unite or die, tam join or die, tak, że jak się nie połączymy, to będzie to nas zgnieci opresyjna władza.
Ale przede wszystkim jeszcze flaga don't tread on me. No także flaga powstała w czasie wojny o niepodległość i dziś uznawana, przedstawiająca węża don't tread on me, czyli no, nie nastąp na mnie, nie depcz mnie, i przedstawiana jako taki symbol walki o wolność indywidualną przed opresyjną władzą. Ale to, o czym Piotr mówił, dobrze prowadzi nas do drugiej części naszego dzisiejszego podcastu, bo przy okazji Święta Niepodległości chcieliśmy też trochę powiedzieć Państwu, jak Amerykanie i postrzegają, czym ta amerykańskość jest, co to znaczy być Amerykaninem i jak rozumieją patriotyzm. Piotr już wymienił kilka skrajnych grup, które ten patriotyzm rozumieją właśnie jako wolność od opresyjnego rządu i jako prawo do chwytania za broń i sprzeciwu, takiego zbrojnego nawet, jeżeli dzieje im się coś, co uważają za krzywdę. Ale ja sięgnąłem też do takich sondaży, które po prostu pytają ludzi o to, czy czują się dumni ze Stanów Zjednoczonych, z czego są dumni, co to dla nich znaczy właśnie być Amerykaninem. I kilka ciekawych danych znalazłem. Po pierwsze, czy Amerykanie czują się dumni z tego, że są Amerykanami? Wydaje się, że tak. Tak jest intuicyjnie, ja bym powiedział, że oczywiście zawsze mówią, że Stany Zjednoczone są najlepsze na świecie, ale nie do końca. Taki sondaż z Pew Research Center z roku 2020, czyli niedawny, w którym zapytano przedstawicieli różnych krajów, czy czują się dumni ze swojego kraju zawsze, albo czasami dumni, czasami zawstydzeni, czy zwykle są zawstydzeni swoim krajem. I proszę Państwa, częściej Niemcy czują się dumni ze swojego kraju niż Amerykanie. Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, tylko 39% Amerykanów powiedziało, że zawsze czuje się dumnym ze swojego kraju. Większość powiedziała, że zwykle są dumni, ale bywa też, że są zawstydzeni. Więc to jest pierwsza rzecz. Drugie pytanie, z czego? Jeżeli już są dumni, to z czego konkretnie Amerykanie są dumni? I tutaj pojawiały się takie hasła właśnie jak wolność, jak prawo do głosu, jak możliwości, szanse, które stwarza im społeczeństwo amerykańskie, z czego są, czego się wstydzą. To był rok 2020, więc sporo osób powiedziało, że wstydzi się Donalda Trumpa, ale także, co ciekawe, epidemii opioidowej, czyli tego kryzysu zdrowotnego, który jest w Stanach Zjednoczonych od dawna, no, rasizmu także się wstydzą.
I poprawności politycznej. Zauważ. Tak. To też jest to, czego się wstydzą.
Możemy iść jeszcze zwrócić uwagę na to, że tutaj występują różnice pomiędzy poszczególnymi grupami Amerykanów i zwolennicy Partii Demokratycznej czy osoby, które definiują się jako osoby o poglądach lewicowych, są bardziej krytyczne wobec swojego kraju, wobec jego historii. Mówiliśmy przy jakiejś okazji o książce Howarda Zina, która wychowała całe pokolenia amerykańskiej lewicy i bardzo krytycznej wobec amerykańskiej historii, więc może to są jakieś wpływy, ale także ludzie młodzi są bardziej krytyczni, czy dostrzegają, że inne państwa mogą sobie radzić lepiej niż Stany Zjednoczone. Na takie pytanie, czy Stany Zjednoczone stoją powyżej, są lepsze niż wszystkie inne kraje, czy Stany Zjednoczone są dobrym krajem, jednym z najlepszych na świecie, a może Stany Zjednoczone są gdzieś niżej, jest wiele innych krajów, które są lepsze. No więc w przypadku młodych Amerykanów aż 36% stwierdziło, że wiele krajów radzi sobie lepiej i jest lepszych niż Stany Zjednoczone. To całkiem duży wynik. No i szczególnie rośnie to także wśród zwolenników Partii Demokratycznej, jest wyższe niż na prawicy. Tak, ten krytycyzm wobec własnego państwa.
No tak, to nie jest zaskakujące, że jakby jest to pokoleniowe, ani też to, że jest to oczywiście także i tam odzwierciedla się ten podział na demokratów i republikanów. Te różnice są rzeczywiście zasadnicze. Generalnie im Amerykanie starsi, tym bardziej przekonani, że USA są najlepsze na świecie, a o milenialci no niekoniecznie. I jeśli jesteś republikaninem, to raczej będziesz chwalił swój kraj i widział tylko w nim dobre rzeczy, a u demokratów znacznie mniej. To, co mnie zaskoczyło, to w tych samych badaniach, o których mówisz, zaskakująca otwartość na rosnącą różnorodność etniczną i rasową, bo tam takie pytanie też pada, czy przez to, że rośnie różnorodność etniczna i rasowa, Stany są gorszym czy lepszym krajem do życia. No i tylko 9% uważa, że Stany są przez to gorszym krajem do życia. Tutaj te różnice pokoleniowe i polityczne też są widoczne, niemniej jednak no 9% to nie jest dużo. Być może udzielając odpowiedzi, nie wiem, wstydzą się tego powiedzieć, ale nie wiem, czy tak jest. W każdym razie jest to trochę zaskakujące i w ogóle jakby zmienia się trochę podejście do tego, co to znaczy być Amerykaninem. To widać też w tych badaniach. Na przykład w ciągu 4 lat, bo te badania pokazują, jak to wyglądało w przestrzeni na przeciągu ostatnich 4 lat, aż o 20% spadł procent Amerykanów uważających, że trzeba się urodzić w Stanach, żeby być naprawdę Amerykaninem.
Tak, i to było dość zaskakujące, bo teraz tylko 35% ludzi tak uważa, że twoje miejsce urodzenia wyznacza, żebyś był prawdziwym patriotą, prawdziwym Amerykaninem, musisz się urodzić w Stanach, uważa tak 35% Amerykanów. Moim zdaniem zaskakująco niewiele. Także niewiele, i to jest też tendencja spadkowa, uważa, że musisz być ogólnie rozumianym chrześcijaninem, żeby być dobrym Amerykaninem. Również 35%. Czy to dużo, czy to mało? W przypadku Francji to jest 14%, ale w przypadku Wielkiej Brytanii 20 kilka, więc Stany Zjednoczone pod tym względem wciąż wysoko, no ale to jest 1/3 respondentów.
No tak, ale jeszcze w 2016 uważała tak ponad połowa, czyli rzeczywiście jakby ten spadek jest zasadniczy. Największa natomiast różnica między jakby lewicą a prawicą, oględnie rzecz ujmując, w tych badaniach jest między tym, czy należy zmieniać tradycje, czy należy trzymać się tego, co jest, czy powinniśmy zmieniać zastane tradycje i obyczaje. No i tutaj rzeczywiście 92% wyborców lewicy, czy w ogóle ludzi o poglądach lewicowych uważa, że kraj będzie lepszy, jeśli będziemy zmieniać te tradycje, a tylko 32% Amerykanów, tak? To jest 60% punktów procentowych różnicy, to jest dużo, bardzo dużo. Tutaj ten podział jest najsilniejszy, mam wrażenie.
No wiesz, ale to z jednej strony nie jest do końca dziwne, jeżeli weźmiesz pod uwagę też inne badania, które pokazują, że dla wielu republikanów to, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych, szczególnie dla tych republikanów, którzy definiują się jako trumpiści, jako zwolennicy byłego prezydenta, to, co się obecnie w Stanach dzieje, to nie jest zwykła polityka, tylko to jest walka o tożsamość narodu, o duszę narodu. Były takie badania, w których pytano ludzi, czy w polityce chodzi o uchwalanie dobrych ustaw, taką poprawę życia ludzi, czy chodzi właśnie o walkę o przetrwanie narodu. I ponad 50% zwolenników Trumpa stwierdziło, że chodzi o przetrwanie takiego narodu, czy takiego państwa, jakie znamy. No więc jeżeli ktoś myśli, że cała jego tożsamość jest zagrożona, no to oczywiście nie będzie chciał, żeby te tradycje były zmieniane. Tym, co z kolei największym stopniu zdaniem Amerykanów wyznacza amerykańskość, jest przede wszystkim mówienie językiem danego kraju, czyli w tym przypadku angielskim, to było 77%. Na drugim miejscu też było poszanowanie dla zwyczajów i tradycji, to było 71%, ale i tu, i pod tymi względami Amerykanie stają się coraz bardziej otwarci, to znaczy ten odsetek ludzi, którzy uważają, że trzeba mówić po angielsku, żeby być dobrym Amerykaninem, też spadł w ciągu 4 lat z 92% do 77%, więc to w ogóle jest zjawisko szersze, bo mamy też badania właśnie w innych krajach, które zdaje się pokazywać, że ludzie przyjmują taką bardziej inkluzywną jednak definicję danej narodowości.
No tak, ale to się nie podoba konserwatystom, to się nie podoba trumpistom, to się nie podoba wreszcie Trumpowi. To z kolei też, mam wrażenie, teraz dobrze nas prowadzi do kolejnej rzeczy, o której chciałbym powiedzieć. To znaczy wspominaliśmy o tym w jednym z odcinków, to znaczy o komisji 1776 roku. No ale odcinek o Deklaracji Niepodległości wydaje mi się najlepszym momentem, żeby o tym przypomnieć. To była taka komisja doradcza prezydenta, którą Trump ogłosił we wrześniu 2020, czyli przed wyborami, ale już jakby pod koniec swojej prezydentury. Wygłosił taką przemowę w archiwach narodowych, gdzie wieszczył katastrofę, mówił, że kraj toczy toksyczna propaganda, trucizna, która rozpuszcza więzi łączące nasz kraj, to był cytat akurat, i ta komisja miała doradzać, jak uczyć patriotycznej historii, dlatego że Stany, każde Stany mają własne standardy nauczania i jakby to bardzo się różni w zależności od Stanu, są takie Stany, w których praktycznie nie mówi się o niewolnictwie w szkole w ogóle, paradoksalnie to wcale nie są Stany Południowe No i ta komisja 1776 roku, dwa dni przed końcem kadencji Trumpa, opublikowała taki 40-stronicowy raport, który jest dokumentem wstrząsającym. To znaczy dla każdego, kto ma jakiekolwiek pojęcie o historii, to jest niebywała, jaka tam jest zaprezentowana wizja historii. To jest, przy czym warto dodać, ta 18-osobowa komisja, żadna z osób wybranych przez Trumpa do tej komisji nie była historykiem historii Stanów Zjednoczonych. I tam nie ma żadnych cytatów, przypisów, to jest w ogóle generalnie atak na politykę tożsamości, na liberałów. Wśród zagrożeń dla wartości amerykańskich są wymienione jednym tchem komunizm, faszyzm, progresywizm i polityka tożsamości. A celem ma być odrodzenie narodowe, tak to tam pada takie słowo. A generalnie Ameryka, to jest fakt, jest najbardziej sprawiedliwym i najwspanialszym krajem w historii ludzkości. I to jest wizja nauczania historii, czy mówienia o deklaracji niepodległości amerykańskich i przeszłości, która przemawia do Trumpa i przemawia do jego zwolenników. To jest taka wizja, w której Ameryka jest wspaniała, doskonała, zawsze była wspaniała, zawsze była doskonała. Oni tam w tym raporcie próbują jakoś, jakby zauważają, że może nie zawsze, nie wszystkie rzeczy były super, no bo jednak była ta wojna secesyjna, no i było to niewolnictwo na przykład. Ale to jest tak jakoś przedstawione, że to właściwie trochę tak jak w tej książce, którą cytowałeś, tylko jeszcze bardziej. Właśnie nie wiadomo, jak do tego doszło do końca. No i to oczywiście to był duży problem, ale oni od samego początku z tym walczyli. Oni, ojcowie założyciele, oni Amerykanie, my Amerykanie. Amerykanie zawsze pragnęli wolności i sprawiedliwości i choć ani Amerykanie, żaden inny kraj ideałów wolności, równości i sprawiedliwości nie wcielał w życie w sposób doskonały, mówi raport, żaden inny kraj nie starał się bardziej.
Nie wiem za bardzo, co mogę powiedzieć. Mogę w tym kontekście dodać z kolei tylko tyle, że jak analizuje się amerykańskie książki historyczne, czy podręczniki historyczne do nauki dzieci w szkołach, no to spokojnie jeszcze w latach 70. można było znaleźć książki, w których opisywano, że niewolnikom wcale nie działo się źle, że wielu było szczęśliwych, że ci oczywiście, którzy byli leniwi, no to mogła ich spotkać kara, ale właściciele niewolników też nie traktowali swoich poddanych źle. Ja znalazłem jakieś takie cytaty mówiące o tym, że wielu nie, w ogóle nigdy nie poczuło bata i że czuli się całkiem dobrze. Więc to znaczy, rzeczywiście jest problem z przetrawieniem tej historii Stanów Zjednoczonych i uwzględnieniem też historii niewolnictwa, uwzględnieniem perspektywy czarnoskórych Amerykanów, to o czym Piotr wspominał, cytując Frederica Douglasa i tego spojrzenia, jak niewolnik, jak Afroamerykanin mógł patrzeć i jak patrzy do tej pory na święto 4 lipca. I ta walka o to, jak tą historię będzie opowiadana, trwa do tej pory, czego najlepszym przykładem jest ta książka Jill Lepore, o której Państwu mówiliśmy w jednym z odcinków, która próbuje jakoś szukać drogi środka, pokazać hipokryzję ojców założycieli, ale jednocześnie pokazać, że te ideały, do których się odwoływali, mają swoją wartość i rzeczywiście mogą prowadzić ku lepszemu. I nie jest to całkiem naiwne, co ona mówi, bo dokładnie to samo robił na przykład Martin Luther King, który jak szedł walczyć o prawa czarnoskórych, to nie mówił, że Stany Zjednoczone, czy nie starał się całkowicie skrytykować Stanów Zjednoczonych, tylko właśnie mówił o tych ideałach założycielskich i mówił, to o co my walczymy, to nie jest wbrew Stanom Zjednoczonym, to jest po to, żebyśmy zrealizowali wreszcie te ideały, które żeśmy zapisali w naszych dokumentach założycielskich.
No tak, ale do tego celu musisz rozumieć, że Stany Zjednoczone są pewnym ideałem, do którego należy dążyć, że to, co jest zapisane w Deklaracji Niepodległości, to jest, jak mówię, ideał, pewna idea, którą trzeba wcielić w życie, a nie, tak jak jest w tej wizji konserwatywnej, ta Ameryka, która jest niczym Atena, która wyskoczyła z głowy Zeusa w pełnej zbroi, po prostu już gotowa do działania w wersji doskonałej, chociaż jakby nawet pobieżne spojrzenie na historię Ameryki pokazuje, że to chyba jednak nie była taka doskonała, skoro najpierw mieliśmy artykuły Konfederacji, które ewidentnie się nie sprawdzały i dopiero potem trzeba było wymyślić konstytucję, która ewidentnie naprawia coś, co nie wyszło. Potem mamy wojnę secesyjną, która znowu naprawia coś, co ewidentnie nie funkcjonowało jak trzeba, że kobiety dostały prawo głosu 100 lat temu, a ledwie co. To jest... Ameryka jest projektem, a nie jest skończoną, doskonałą formą, jak próbują nas przekonywać konserwatyści. Tak samo konstytucja nie jest dokumentem jakby skończonym, całościowym, w którym nie ma nic złego, bo gdyby tak było, no to nie mielibyśmy poprawek, tak? Nie wprowadzano by kolejnych rzeczy, które te konstytucje zmieniają i czasem ją zmieniają w sposób zasadniczy. Nie mówię tylko o niewolnictwie, co oczywiście też było zniesione poprawką, ale choćby sprawy systemowe, jak sposób wyboru prezydenta, czy udoskonalenie sposobu wyboru prezydenta, czy sposób wyboru senatorów. Znaczy ewidentnie ustrój amerykański nie jest taki super, skoro trzeba było go w historii poprawić i ulepszać. Ale w wizji konserwatystów nie ma czegoś takiego jak dążenie do ideału. Ameryka jest idealna. Tam w tym raporcie 76 roku jeszcze pada tak coś takiego, co jest jakby świadczy o kompletnym chyba niezrozumieniu, czym była Ameryka, jak radykalnym była projektem, jak rewolucyjnym i utopijnym, bo tam jakby próbuje się przekonać czytelnika, że istnieją jakieś obiektywne fakty na temat historii Stanów Zjednoczonych. Jak się spojrzy na nie w sposób właściwy, tam tak pada, to zrozumiemy, że Ameryka była doskonała od samego początku i fakty te, cytuję, zapewniają niezbędną i mądrą ochronę przed nierealistycznymi nadziejami oraz hamulec wstrzymujący nadmiernie utopijne myślenie. Czy rozumiesz, Stany Zjednoczone, które są produktem utopijnego myślenia i jakby od samego początku, hej, a może obalmy monarchię i stwórzmy demokratyczne państwo, w którym wszyscy jesteśmy równi, tutaj w wersji konserwatywnej nie, no to jednak zrozummy, że te ideały powstrzymywały utopijne myślenie. Co to jest sposób myślenia o Ameryce, o deklaracji niepodległości?
To jest jeszcze ciekawy sposób myślenia o historii, że to jest jak trochę jak nie wiem, odkopywanie jakichś części, jak już coś odkopiesz i widzisz ten fakt, to on ci powie wszystko o danej epoce albo o danym człowieku i jeżeli znajdziesz odpowiednią liczbę takich faktów, to masz gotowy obraz, który nie podlega żadnym interpretacjom. No właśnie,
cała istnieje jakaś prawdziwa historia, tam pada tak słowo jest. Prawdziwej historii. Co to jest w ogóle prawdziwa historia?
No to, o czym opowiadaliśmy właśnie znowu przy okazji książki Lepore, ona pokazuje, że sposób naszego rozumienia historii zależy od tego, jakie perspektywy uwzględnimy, jakie pominiemy. Celem Lepore jest włączenie między innymi perspektywy kobiet i włączenie postaci kobiecych do amerykańskiej historii. Nigdy nie jest tak, że da się opowiedzieć historię jeden do jednego, włączyć wszystkich i odtworzyć historię w sposób obiektywny, bo ona też jest różnie doświadczana przez różnych aktorów. Znowu wracamy do tej kwestii chociażby doświadczenia czarnych Amerykanów, które przez długi czas było pomijane, podobnie zresztą właśnie jak doświadczenia kobiet. Więc w zależności od tego, na co zwrócimy uwagę, jakie fakty weźmiemy pod uwagę i jaką interpretację tych faktów przyjmiemy, no to ta historia będzie wyglądała nieco inaczej, bo z jednego dokumentu, takiego jak Deklaracja Niepodległości, można go interpretować na wiele różnych sposobów. Można powiedzieć przełomowe, równość, wspaniały ideał, a można zwrócić uwagę na jego ułomności, na fakt, jak wielu kategorii obywateli nie uwzględniał, o czym Państwu powiedzieliśmy. Ale czy możemy jeszcze, chyba powinniśmy jeszcze powiedzieć parę słów, jak historycznie też tą patriotyzm amerykański i amerykańskość w ogóle się rozumiało, bo powiedzieliśmy o tym, że to jest ta otwartość na imigrację, to jest jedna rzecz. Język angielski, kiedyś to było też chrześcijaństwo, konieczność urodzenia się w kraju, tu powiedzieliśmy, że to się zmienia, ale chyba takim kolejnym ideałem, o którym tutaj już wspominamy, to jest ta równość, ale też równość możliwości. Wiesz, ja sięgnąłem do książki Tocqueville'a o demokracji w Ameryce, jak przygotowywałem się do odcinka i tam w pierwszych słowach już jest napisane, że spośród wszystkich nowych zjawisk, jakie przyciągnęły moją uwagę podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, najbardziej uderzyła mnie panująca tam powszechnie równość możliwości. I że ta wiara w to, że wszyscy mamy takie same szanse i wszyscy jesteśmy równi, w tym sensie, że nawet jak ty masz więcej pieniędzy, jak teraz ci się lepiej powodzi, to ty nie jesteś lepszy ode mnie w żaden sposób, tylko nie jestem od ciebie ani lepszy, ani od ciebie gorszy. Wydaje mi się, że to jest coś, co też Amerykanie lubią sobie o sobie mówić.
No przy czym z realizacją tego znowu jest różnie, jak pokazują nam wszystkie badania. Ten mit od pucybuta do milionera, który zawsze był zresztą mitem, to znaczy w takim rozumieniu, w jakim mit jest nieprawdziwy, to nigdy nie było tak, jak nam chciano to przedstawiać. Natomiast teraz rzeczywiście mieszkańcy innych krajów mają często lepsze szanse na awans społeczny niż mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Jest znacznie większa szansa na to, że w takiej klasie społecznej, w jakiej się urodziłeś, w takiej umrzesz, a nawet będzie ci jeszcze gorzej niż twoim rodzicom. Ale Amerykanie w to nie wierzą, jak się wydaje.
O tym będziemy pewnie jeszcze w którymś z odcinków dokładnie też opowiadać, ale wiesz, jak zapytano z kolei Amerykanów, czy udało ci się zrealizować twój amerykański sen, to są badania z 2017 roku dla Pew Research Center, to tylko 17% powiedziało, że ten amerykański sen jest poza ich zasięgiem i nie mogą go zrealizować, a większość uznaje, że tak, że im się udało ten amerykański sen osiągnąć, tylko że niekoniecznie rozumieją go w kategoriach bogactwa, tylko mówią o tym, że to jest wolność wyboru tego, jak żyje, dobre życie rodzinne, czy możliwość do spokojnej, czy prawo, możliwość, szansa na spokojną emeryturę. Tak sobie definiują ten amerykański sen. 60% stwierdziło, że ta możliwość spokojnego odejścia na emeryturę to jest też element amerykańskiego snu. To ciekawe, nie?
Wciąż po Nomadlandzie, to tak wygląda spokojna emerytura.
Dla części Amerykanów na pewno nie jest ona spokojna, tylko kończy się w wozie kempingowym, ale było to dla mnie dość uderzające, że wciąż tak wielu Amerykanów wierzy, że w jakiejś formie to amerykańskie marzenie sobie zrealizowali.
Wiesz, jeszcze jedno przychodzi mi do głowy. W sytuacji, w której ten jakby sztafaż patriotyczny jest zawłaszczony przez prawicę i często przez skrajną prawicę, to jest to, o czym mówiliśmy, Tea Party, Minutemeni, Wąż i tak dalej, i w ogóle ten skrajnie prawicowy, militarystyczny, konserwatywny ruch nosi nazwę ruchu patriotycznego, sprawia, że Amerykanie, którzy się nie poczuwają do takich poglądów, czyli o poglądach bardziej lewicowych, postępowych czy centrowych, są bardziej niechętni do używania słowa patriotyzm. To jest zresztą problem, który jakby znamy też z własnego podwórka, kiedy prawica zajmuje patriotyzm jako coś, co jakby jest nacjonalistyczne, utożsamia patriotyzm z nacjonalizmem, ludzie mniej chętnie używają słowa patriotyzm. I taki zastanawiam, czy w ogóle jest możliwy jakiś progresywny patriotyzm tak naprawdę. Czy w ogóle istnieje jeszcze wspólna tożsamość amerykańska, czy ona będzie ważniejsza niż tożsamość partyjna. Wielokrotnie mówiliśmy o tych podziałach między demokratami a republikanami, jak silne one są i rozkładają się na wszystkie sfery życia. Jak w ogóle miałby wyglądać taki progresywny patriotyzm, który nie byłby tym, co, jak sobie to wyobraża Trump, w tym on rok temu, jego ostatnie święto niepodległości, 4 lipca 2020, to polecam Państwu zdjęcia, to się odbyło przed Mount Rushmore, czyli tą podobizną prezydentów amerykańskich wykutą w skalę. I tam to był taki ultra kicz patriotyczny, gdzie Trump by pomstował na lewicowy faszyzm, bo tam takie słowa też padły. I mówił, że ten Mount Rushmore to jest pomnik ku czci przodków i ku czci wolności. Już pomijam, że jakby pomnik na ziemiach zabranych Lakotom to na pewno nie jest pomnik ku czci wolności, ale jakby powiedzenie tego głośno byłoby niepatriotyczne. No taki, no tak powiem, prymitywny patriotyzm rozumiany przez Trumpa, co na przykład się też jeszcze objawia, już kończąc ten wątek, w takim jeszcze jednym dekrecie prezydenckim, który on wydał na koniec swojej prezydentury, już odwołanym przez Bidena. To jest śmieszne, ale wiele mówiące. Trump nakazał, by budowle państwowe, budowle federalne były piękne. To jest cytat, to jest w tej nazwie tego aktu pada słowo piękne. To znaczy były w stylu klasycznym grecko-rzymskim, w przeciwieństwie do modernizmu, który jest, tu znowu cytat, brzydki. Innymi słowy, patriotyzm polega na tym, że budujemy kolumny, mamy mury i wszystko ma wyglądać tak, jak budowali nam 200 lat temu. Takie rozumienie patriotyzmu. Jak z tym w ogóle walczyć? Czy to jest w ogóle możliwe?
Jest taka na stronach New Yorkera niedawno opublikowana rozmowa z George'em Packerem, jednym z naszych ulubionych dziennikarzy, który wydał nową książkę i ona jest przed 4 lipca, jest o jego książce, ale też jest o patriotyzmie. I on definiuje patriotyzm jako, odrzuca słowo nacjonalizm, woli patriotyzm i on definiuje ten patriotyzm jako takie szczególne poczucie lojalności wobec swojej grupy, coś takiego jak masz szczególne poczucie lojalności wobec rodziny, co nie znaczy, że nienawidzisz innych ludzi lub chcesz im zrobić krzywdę i nie uważasz, że oni mają żyć tak jak ty i nie muszą cię naśladować ani być w żaden sposób tobie poddani, tylko chodzi o to, że masz pewne poczucie bliskości z ludźmi w twojej rodzinie, a w szerszym kontekście właśnie w skali kraju. I twierdzi Packer, i z tym się akurat zgadzam, że tej potrzeby patriotyzmu, czy potrzeby takiego poczucia wspólnoty nie można u ludzi ignorować, nie można tego pojęcia całkowicie darować prawicy. Nie wiem, czy poczucie lojalności to jest dobra definicja patriotyzmu, bo lojalność wobec rodziny też może być patologiczna, nie? I może przejawiać się nienawiścią do innych i bronieniem interesów rodziny nawet wbrew sprawiedliwości. Ale to jest jedna z propozycji, którą on proponuje. W innym tekście z kolei w The Atlantic znalazłem takie dane, które mówią, że wiesz, ludzie, którzy mają takie poczucie wspólnoty i poczuwają się do patriotyzmu, są szczęśliwsi, to znaczy mają takie poczucie zakorzenienia. To znowu jest argument za tym, że tej potrzeby nie można zupełnie ignorować, ale żeby przełamywać te podziały polityczne, o których mówisz, i żeby nie oddawać patriotyzmu tylko jednej grupie, to tam autor mówił, żeby skupiać się na tym, co wszystkich Amerykanów łączy. I tych rzeczy jest oczywiście coraz mniej, ale jest trochę takich elementów życia w Stanach Zjednoczonych, które są przedmiotem dumy dla większości, dla zdecydowanej większości. To jest, co ciekawe, choć nie zaskakujące, to jest wojsko, ale to jest też amerykańska kultura i sztuka. To jest też osiągnięcia naukowe, co ciekawe. 91% jest dumnych z tego, jak Amerykanie radzą sobie na polu nauki. 89% jest dumnych z amerykańskiego wojska. Tu miałbym większy problem, biorąc pod uwagę historię ostatnich wojen. 85% deklaruje dumę z tytułu sztuki i kultury amerykańskiej. Więc może zwrócenie uwagi na to, co bardziej łączy. Są jeszcze takie poszukiwania, wiesz, sensu patriotyzmu. Jest taki dobry tekst chyba sprzed 2 lat Ibrahima Ksendiego też z The Atlantic, gdzie on patriotyzm definiuje jako walkę o władzę, bo twierdzi Ksendi, władza idzie przed wolnością. Znaczy, nigdy nie jesteś wolny, jeżeli nie masz realnego wpływu. Dlatego czarni Amerykanie nie byli wolni w Stanach Zjednoczonych i nie do końca są wolni teraz. I przejawem patriotyzmu jest właśnie bunt i walka o to, żeby mieć wpływ, bo za tym dopiero idzie wolność. Więc lewica próbuje szukać tych swoich definicji, ale zgadzam się z jednym, że w tej chwili chyba prawica absolutnie dominuje, a lewica uznaje to za takie, wiesz, uczucia trochę wstydliwe albo obciachowe.
No tak, no, ale przy czym obciachowe, nie mam z tym problemu. To znaczy, tak jak mówiłem wcześniej o kiczu patriotycznym, to jakby wyobrażam sobie lepszy i gorszy kicz patriotyczny. Na przykład te obchody 200-lecia Deklaracji Niepodległości w 1976 roku, one były niewątpliwie kiczowate. To wszyscy powtarzają, że były takie komercyjne, kiczowate, nawiasem mówiąc, fascynujące, jak czytałem, co tam się działo. To znaczy, wiecie państwo, 71-letni linoskoczek przeszedł po 200-metrowej linii nad stadionem, balansując kijkiem z 2 wielkimi flagami Stanów Zjednoczonych. Oglądały to tysiące ludzi. Jakby tego typu atrakcje trwało przez cały rok. To nie była sztuka wysoka i tak dalej, ale to było coś, co łączyło ludzi i w tych Stanach Zjednoczonych lat 70., zmęczonych napięciami lat 60., wojną w Wietnamie, Watergate, zabójstwami polityków i ważnych ludzi, to dawało jakieś, być może dla niektórych głupie, dość tandetne, ale jakieś zapomnienie, ale również jakieś poczucie wspólnoty rzeczywiście. I to się dało zrobić mimo wszystko w tych, wydawałoby się, strasznych latach 70. po bardzo sprzyjających podziałom latach 60. No, nadchodzi kolejna okazja, to znaczy 250. rocznica, która już jest za 5 lat. Czy już na pewno trwają jakieś przygotowania tych obchodów 250-lecia, ale no właśnie, no jakby klucz polega na tym, żeby zrobić to w sposób inkluzywny, tak, który będzie z jednej strony uwzględniał wszystkie perspektywy, bo wszyscy chcieliby, bo nie oszukujmy się, to 200 lat temu perspektywa była jakby znacznie węższa niż byłaby dziś, więc uwzględnić wszystkie perspektywy, nie obrazić, docenić, nie pogłębić podziałów, tylko je zasypać, znaleźć wspólne elementy, które wszystkich łączą, które może nie byłyby armią od razu, bo to jednak, jak sam zauważyłeś, problematyczne. Więc jakby te obchody 250-lecia to jest duże wyzwanie. Oczywiście nie wiemy, jak one jeszcze będą wyglądały. Na pewno będziemy państwu mówić, jeśli podcast przetrwa jeszcze 5 lat.
Wiesz, wydaje mi się, że wiele będzie zależało od tego, kto będzie u władzy i jak będzie się rozkładała siła polityczna, bo jeżeli będziemy mieli u władzy jakąś reinkarnację Trumpa lub samego Trumpa, to pewnie będzie wyglądało to trochę tak, jak w 2019 roku, o czym mówiłeś. I ta inkluzywność pewnie będzie ograniczona, ale ja myślę, że to da się zrobić. To znaczy, wiesz, nawet jeżeli zerkniesz na tą inaugurację Bidena sprzed kilku miesięcy, no to ona była próbą takiego włączenia, próbą nawiązania do przeszłości, ale jednocześnie pokazania, jak bardzo Stany Zjednoczone się zmieniły i jak są dziś różnorodne. Więc chyba innego wyjścia Amerykanie nie mają, tylko tą perspektywę poszerzać i niestety komplikować swoją historię, no bo mówienie o niej w tych prostych kategoriach, jesteśmy najlepsi, zawsze byliśmy najlepsi i od samego początku jesteśmy świetni, no już się nie sprawdza, bo ludzie z grup, które wcześniej były marginalizowane, odzyskali ten głos i tej pasty nie da się już do tubki z powrotem wsadzić, tak? To się już rozlało i trzeba o historii mówić inaczej.
Co nie znaczy, że niektórzy nie próbują tej pasty z powrotem wsadzić do tubki.
Szanowni Państwo, nie mówiliśmy dzisiaj tak dużo o historii Stanów Zjednoczonych, o historii Deklaracji Niepodległości, ale mam nadzieję, że trochę udało nam się przybliżyć Państwu wyjątkowość tego dokumentu i też dyskusje, jakie wywołuje w Stanach Zjednoczonych do tej pory i pewnie będzie wywoływał jeszcze przez lata. Dziękujemy za dziś. Jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Wracamy tradycyjnie za tydzień w sobotę. I będzie to nasz ostatni przedwakacyjny odcinek. Przygotujemy dla Państwa listę książek, które ostatnio czytaliśmy i które moglibyśmy Państwu na wakacje bardzo, bardzo serdecznie polecić. A na dziś dziękujemy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.